Proszę bardzo, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. I na temat modlitwy, w zasadzie nie na temat treści modlitwy dzisiaj chciałbym mówić, ani też żadnych albo za wielu definicji nie chciałbym przedstawiać, ale to, co tutaj zapisane, to, co tutaj Pan Jezus mówi o modlitwie, w zasadzie jak się modlić. Jak? Może od razu ktoś zadać sobie pytanie, no czy my potrzebujemy jakiegoś sposobu. Tu nie chodzi o sposób. Nie chodzi o sposób, chodzi raczej o to, na co Pan Jezus tutaj zwraca uwagę. A co i nam, wierzącym, może być pomocne, byśmy właściwie się modlili. Czytamy od 5 do 8 wersetu. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. Od razu zwrócę uwagę na to, że dwa razy tutaj występuje Ojciec wasz. A nawet ten Ojciec nasz jest w ukryciu. Nie tylko widzi, ale jest. Ale jest w ukryciu. A więc modlitwa, czy sposób modlitwy jest drugim przykładem, który Pan Jezus podaje dla zilustrowania nauki, czy też zilustrowania prawdy dotyczącej pobożności. Tydzień temu mówiliśmy o jałmużnie, a więc o dawaniu, mówiliśmy o tym, że niech nie wie lewica, co czyni prawica, więc chodzi o to, byśmy tej rzeczy, czy tej czynności, czy tej ofiary nie składali na pokaz. To nie o to chodzi, jeśli to składamy na pokaz, to już odebraliśmy i o tym rozmawialiśmy. I pierwszy werset tego 6 rozdziału właśnie nam mówi, czy określa taką ogólną zasadę pobożności. Czytamy, baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty Ojca waszego, który jest w niebie. I ten pierwszy werset określa, czy dotyczy i tego składania jałmużny, składania ofiar, dotyczy modlitwy, ale także dotyczy postu. Postu, o którym w jakimś tam późniejszym czasie będziemy także rozmawiać. A więc chodzi o sposób, chodzi o serce. Bo tak naprawdę dotyczy ta sytuacja, pobożność dotyczy naszego serca, naszego wnętrza. I Pan Jezus tutaj mówi, że modlitwa jest czymś, czego nie należy praktykować na pokaz. Nie należy modlić się na pokaz. Jeśli ktoś modli się na pokaz, to jest i obłudnikiem, to jest to zapłatę już odebrał, dlatego że jest to niewłaściwy sposób. Nawet jeśli spotykamy się na wspólnych modlitwach, to nie po to, aby modlić się w taki sposób, że posiadam w sercu pragnienie, że inni mnie teraz słyszą, obserwują, no i podziwiają, jaki ja też to jestem pobożny, jaki to jestem duchowy, jak pięknie się modlę. Kiedy się modlimy, nie chodzi o to, aby drugiej osobie zaimponować, co nie znaczy, że modlitwa kogoś, drugiej osoby nie może być świadectwem, czy nie może być taką pobudką do tego, aby inne osoby się modliły, nie może być też błogosławieństwem, nie może być też taką inspiracją dla drugiej osoby. Może być. Natomiast tu chodzi o pragnienie osoby, która się modli, o chęć w sercu, która jest, czy pragnienie serca. A więc Pan Jezus odnosi się znowu tutaj do obłudników, do ludzi, którzy tak właśnie postępowali. To często byli oczywiście faryzeusze i czytamy o nich, że oni lubili się modlić. Oni lubili się modlić. Czy lubić się modlić to coś złego? Nie, to coś bardzo dobrego. Są dobre przyzwyczajenia. Lubić się modlić to jest dobre przyzwyczajenie. Czytać Biblię to dobre przyzwyczajenie. Chodzić na nabożeństwa to dobre przyzwyczajenie. Nawet być na każdym to też dobre przyzwyczajenie. I to są dobre sprawy. Natomiast chodzi o serce. Oni lubili się modlić, ale lubili się modlić w pewien szczególny sposób albo w pewnych szczególnych okolicznościach. I tutaj Pan Jezus ich opisuje. Im chodziło o to, aby pokazać się ludziom. A więc w swojej modlitwie skupiali się na tym, nie do kogo się modlili, ale na tym, aby ludzie ich widzieli. A tak naprawdę byli skupieni na samych sobie, bo jeśli ja chcę, aby ktoś mnie podziwiał, to czy myślę bardziej o tej osobie, która mnie będzie podziwiać, czy o sobie? O sobie. O sobie. I to był ich zasadniczy błąd, że oni myśleli, no my tak musimy dobrze wypaść, więc no będziemy się w jakiś szczególny sposób albo też w szczególnych miejscach, okolicznościach modlić. A więc stali w synagodze, w widocznym dla wszystkich miejscu i stali tam po to, nie żeby mieć osobistą relację z Bogiem, nie żeby obcować z Bogiem czy przeżywać obecność Bożą, ale stali tam po to, aby ludzie ich zauważyli, aby ludzie powiedzieli coś o nich dobrego. Chodziło im głównie o to, aby zrobić wrażenie na innych, aby zrobić wrażenie na ludziach. A jeszcze coś innego robili. Kiedy szli do synagogi, już sprawiali wrażenie takich spragnionych tej modlitwy, takich, no, żeby już tam chcieli być. Już bym chciał być w tej synagodze, no ale jeszcze mam pół kilometra, więc stanę na rogu tej ulicy i tam się będę modlił. Potem na rogu następnej ulicy. Ciekawe, że nie weszli do podwórka, tylko na rogu ulic. Dlaczego na rogu ulic? No bo na rogu ulic widać z jednej, z drugiej, z trzeciej i z czwartej strony. Więc dlaczego na rogu ulic? No dlatego, żeby byli widziani. A więc sprawiali w ten sposób wrażenie, że już są tak niecierpliwi, że już by chcieli być w tej synagodze czy w tej świątyni, już nie mogą doczekać się chwili, kiedy będą się modlić. A więc tam przystawali i modlili się. I oczywiście ludzie ich obserwowali, ludzie ich podziwiali. Skoro jeszcze nie dotarli do tej świątyni, to się zatrzymywali i tam się modlili. Potem, gdy weszli do synagogi, podchodzili jak najbliżej tego najbardziej widocznego miejsca, z samego przodu i tam wszyscy znowu ich widzieli. Pamiętamy to podobieństwo faryzeuszu i celniku. Faryzeusz podszedł gdzieś tam blisko, podszedł z przodu. Natomiast celnik nie śmiał podnieść oczu i nie śmiał pójść do tego przodu. Stanął z samego tyłu i tam wołał: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Oczywiście to nie dotyczy miejsca w zborze, miejsca, mówię, takiego geograficznego. Bo można zupełnie z samego tyłu gdzieś tam stać, a mimo to chcieć być widziany, mimo to chcieć to sprawić takie wrażenie, żeby mnie ludzie widzieli. I Pan Jezus, zwracając na to uwagę, chce przekazać nam, że postawa, jaką prezentowali obłudnicy, jak ich tutaj Pan Jezus nazywa, sama w sobie jest zła, a nawet grzeszna. A nawet grzeszna, bo nie o to chodzi w społeczności, w relacji, w modlitwie do Boga. Nie o to chodzi w tym obcowaniu z Bogiem, w tym przebywaniu w Bożej obecności czy też w Bożej chwale. Nie chodziło im o samą modlitwę, ale chodziło im o pokazanie się wszystkim, a więc o pokazanie, że ja jestem człowiekiem modlitwy. Jest to postawa egoistyczna, pragnienie pokazania samego siebie i to wcale nie ma nic, żadnego związku z pobożnością. Inny przykład niewłaściwej postawy w modlitwie, który możemy przeczytać w różnych materiałach, w różnych książkach, to taka postawa może bliższa nam, bo tutaj faryzeusze, obłudnicy, to oni chodzili do tych synagog, ale był taki pewien znany człowiek, znany stąd, że napisał parę książek, napisał książki nawet na temat modlitwy. I on miał zwyczaj chodzić po swoim domu, chodzić po swoich pokojach, po swoim przedpokoju. No i zawsze w swoim przedpokoju, jak przechodził z jednego pokoju do drugiego pokoju, upadł na kolana i tam się najgorliwiej modlił. Oczywiście w tym by nie było nic dziwnego, gdyby on się tym nie chwalił. A więc on mówił, że to jest to szczególne miejsce, gdzie on pada na kolana i tam wstępuje na niego to Boże namaszczenie, tam przeżywa, doświadcza tej nadzwyczajnej Bożej obecności. To byłoby wszystko piękne, gdyby tak było, gdyby o tym nie opowiadał. Ale to było prawdopodobnie prawdziwe jego przeżycie, tylko że biograf, który potem opisywał jego życie, na to zwracał uwagę w taki mocny sposób, że przy każdej okoliczności to podkreślał, że to taki właśnie był człowiek modlitwy, który upadł tam w tym swoim przedpokoju i tam coś nadzwyczajnego przeżywał. według nauki Pana Jezusa człowiek ten byłby bardziej święty i myślę, byłby lepszym przykładem, gdyby albo nie upadał w przedpokoju na kolana, albo jeśli już upadał w tym przedpokoju na kolana, gdyby o tym może nie opowiadał wszystkim ludziom, gdyby to nie rozgłaszał wszędzie. Bo można stosować tą zachętę Pana Jezusa, aby modlić się w komorze i modlić się długo, modlić się gorliwie, ale wszystkim o tym mówić. A więc wiedzą ludzie, że ja wstaję o 5 rano i tam 2 godziny w swojej komorze się modlę. Czy o takiej komorze Pan Jezus tutaj mówi? Czy do takiej postawy nas zachęca? Nie, właśnie o to chodzi, żeby nasza modlitwa była w ukryciu, czyli chodzi o komorę, to nie dotyczy miejsca ani geograficznego, ani miejsca w domu czy w zborze, ale to dotyczy stanu serca. Nie chodzi, Jezus przestrzega nas przed tym, byśmy robili wrażenie gorliwego w modlitwie. Byśmy raczej byli gorliwi w modlitwie, ale nie sprawiali żadnego wrażenia. A więc modlitwa na pokaz nie robi na Bogu żadnego wrażenia, a wręcz Pan Jezus mówi, nie róbcie tak. Nie róbcie tak jak oni, nie módlcie się na pokaz. Druga sfera, czy druga dziedzina, którą nam tutaj Pan Jezus przedstawia i przed którą nas przestrzega, to dotyczy ona ilości słów, naszych słów. A więc można wpaść w taką pułapkę, że skuteczność naszej modlitwy zależy od ilości wypowiedzianych słów. I Pan Jezus mówi, a modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie. A więc czy skuteczność naszej modlitwy zależy od tego, jak długo się modlę albo jak wiele słów wypowiem? Okazuje się, że nie. Czy to znaczy, że mamy się nie modlić wytrwale i długo? Nie, to nie o to chodzi, bo Słowo Boże nas w wielu miejscach zachęca do usilnej modlitwy, do modlitwy wytrwałej, do modlitwy nieustannej, do modlitwy bez przestanku mamy się modlić. Do tego nas Słowo Boże zachęca. Ale tutaj chodzi o zupełnie coś innego. Dotyczy to sposobu modlitwy albo też metody tego jak to będę robił, albo raczej też to może dotyczyć naszej wiary, bo można rzeczywiście wpaść w taką pułapkę. I czasem się tak zdarza, to nawet kaznodzieje mogą tak mówić. Jak będziesz się modlił 2 godziny dziennie, to cię Pan Bóg wysłucha. Ale ja nie chciałbym słyszeć takich rzeczy, bo to wcale nie zależy od tego, czy będę się modlił 2 godziny dziennie, że Bóg mnie wysłucha. Chyba że to dotyczy indywidualnej sytuacji, indywidualnej osoby i ktoś ma absolutnie pewne objawienie od Boga albo słowo od Boga. Natomiast jeśli ktoś by tutaj za kazalnicę rzucał, jeśli będziesz się modlił 2 godziny, to Pan cię wysłucha, to inaczej szantażuje drugiego człowieka. A tak robić nie wolno. Pan Jezus tego nie czyni. Pan Jezus zachęca do wytrwałej modlitwy, do usilnej modlitwy, ale nie wskazuje nigdzie takich rzeczy, żeby takiego czegoś, że jakieś warunki stawia i wtedy będziesz wysłuchany. Albo jak będziesz to czy tamto robił, to wtedy będziesz błogosławiony. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, jeśli chodzi o składanie ofiar. Są być może ludzie, którzy składają ofiary dlatego, że ktoś głosił kazanie na temat ofiarności, mówi kto skąpo sieje, skąpo obficie. Przepraszam, kto skąpo sieje, skąpo rządź będzie, a kto się obficie rządź będzie. I stąd można wyciągnąć taki wniosek, że jeśli dasz tyle, ile ja, a więc ja daję złoty zegarek i teraz go tutaj spuszczę i teraz każdy leci, żeby też coś wielkiego dać na tą ofiarę i wtedy mówimy, teraz będziesz błogosławiony. Tak nie wolno, tak nie można głosić kazań, dlatego że to jest nieprawda, to nie jest właściwe. Ofiarę składamy z serca, z ochotnego serca, składamy z miłości do Boga, a nie pod przymusem, nie będąc zaszantażowani, nie będąc przymuszani przez kogokolwiek, ale z ochotnego serca. Nawet jeśli ktoś zachęca i zachęca to w taki sposób zdecydowany, to nie powinno to być nigdy przymuszaniem, nigdy szantażowaniem drugiej osoby, ale to powinno być przedstawienie Słowa Bożego. A więc modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, a więc oni wierzą, oni mają taką wiarę, mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. I w tej wypowiedzi Pana Jezusa chodzi o to, aby sposób naszej publicznej modlitwy nie prowadził do tego, że chcemy znowu wywrzeć wrażenie na innych zamiast zbliżyć się do Boga. Niektórzy ludzie twierdzą, że wszystko, cokolwiek ofiarujemy Bogu, musi być piękne, najpiękniejsze, najlepsze. Oczywiście taki wniosek także można ze Słowa Bożego wyciągnąć, bo jeśli Słowo Boże w Starym Testamencie mówi o ofiarach, to miała być najlepsza ofiara. To nie mogło być kulawe ciele, czy kulawy baran, czy kulawe jakieś inne zwierzę. To miało być najlepsze. Najlepsze. I oczywiście, że to, co ofiarujemy Bogu, ma być najlepsze. Natomiast czy jeśli chodzi o słowa, których używamy w modlitwie, to one mają być najpiękniejsze, jakie tylko znamy, albo może powinniśmy wymyślić jakieś słowo, którego nawet inni nie znają? Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Jeśli chodzi o modlitwę, to nie chodzi w modlitwie o to, abyśmy starannie dobierali słowa, pięknie, elokwentnie, w jakiś nadzwyczajny sposób formułowali zdania, byśmy dykcję jakąś tam prezentowali, jak na wschodzie albo zachodzie, abyśmy, bo z tego to wyjdą szopki, a nie modlitwa, jeśli by ktoś chciał tak pięknie się modlić. Serce, szczere serce przed Bogiem. Ja myślę, że niektóre osoby mogą nawet z tego powodu nigdy w zborze się nie pomodlić, dlatego że jeśli słyszą taką przepiękną modlitwę, to mogą być zniechęcone. Ja pamiętam pewną osobę, która kiedy rozpoczynała się modlić, zwykle rozpoczynała od jakiegoś fragmentu Słowa Bożego. I błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas. To jest Słowo Boże. Tylko że ta osoba wtedy taki głos zmieniała, tak nie wiem, czy chciała zaimponować, a może myślała, że kiedy wypowiada Słowo Boże, to musi je w taki nadzwyczajny, jakiś szczególny sposób wypowiadać. Ja pamiętam, że kiedy słyszałem taką modlitwę, to na mnie jakieś takie wrażenie robiło złe zamiast dobre. Zamiast dobrego to się czułem tak niedobrze, bo i można, drodzy bracia i siostry, nawet głosząc kazania nagle stanąć taki jakiś nie z tej ziemi człowiek. Pan Jezus mówi nie tak, szczere serce, szczere, a więc Bóg chce, by nasze modlitwy były płynące z głębi serca, ze szczerego serca. Nie muszą być w niej ułożone jakieś gramatyczne, jakieś niezwykle długie czy piękne słowa wypowiadane, ale prosty język, szczere serce, prosty język i to będzie Bogu miłe. Bo jeśli Bóg wysłuchał człowieka, który, jak pamiętacie, mówiłem kiedyś takie świadectwo, który modlił się Zontag Montag. Słyszeliście to świadectwo? Nie? No był pewien człowiek, nie Niemiec, bo Zontag Montag to jest po niemiecku. Był pewien człowiek gdzieś na ewangelizacji w Niemczech, w jakimś kościele czy na jakiejś ewangelizacji. No i nic nie rozumiał, ale był. Ale był, no i kiedy było wezwanie do modlitwy, to on jakoś się krępował, żeby tam wyjść na to wezwanie do modlitwy. Ale potem na samym końcu były ogłoszenia. I ten prowadzący nabożeństwo ogłaszał, że Zontag i Montag będzie nabożeństwo, a więc to jest, nie wiem, niedziela, poniedziałek czy poniedziałek, wtorek, że o którejś godzinie tam Zontag i Montag będzie nabożeństwo. I on zapamiętał tylko te dwa słowa, Zontag, Montag, ale Duch Święty dotknął jego serca i wrócił do domu i tylko się modlił do Boga Zontag, Montag, Zontag, Montag. I tak się modlił do Boga i Bóg zbawił jego życie, zmienił jego serce. A więc czy on jakieś piękne słowa wypowiadał? Tak naprawdę dla nas to dzisiaj jest śmieszne, ale Bóg zna serce. Bóg zna serce i Bóg wie, co przeżywamy. Więc chodzi w modlitwie, nie chodzi o ilość ani o jakość słów, czyli coś pięknego, coś wymyślonego, ale szczere i pragnące serce. Bo jeśli wiemy, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, że jest obcowaniem z Bogiem, to skupienie uwagi na Bogu w modlitwie będzie czymś najistotniejszym. Skupienie uwagi na Bogu. A więc Pan Jezus mówi, nie módlcie się na pokaz, nie módlcie się tak, jak to robią obłudnicy, którzy stoją na rogach ulic, nie módlcie się tak, jak to robią poganie, którzy wypowiadają wiele, wiele słów. Nie bądźcie wielomówni jak poganie. Być może i prawdopodobnie tak jest, to dotyczy dotyczy powtarzania tych samych wyuczonych modlitw. Bo przecież, jak wiemy, ludzie z różnych religii mają swoje ustalone i godziny, i mają swoje ustalone treści modlitwy, a więc jakieś tam wyuczone modlitwy, takie regułki. Jeśli ktoś w tym czasie by im czas zabierał, jeśli chodzi o muzułman czy innych, jeśli w tym czasie by im ktoś ten czas zabierał, przeszkadzał im, to, no, to są zdenerwowani, to są niezadowoleni. Jak wiemy, oni nawet, kiedy jest określony czas modlitwy, to zatrzymują samochód na autostradzie i tam rozciągają swój kocyk mały i klękają i modlą się. Prawdopodobnie to dotyczyło też i tego, tej kwestii, tutaj Pan Jezus o tym mówi. Oczywiście nie jest czymś niewłaściwym mieć ustalony czas modlitwy. To jest, ja nawet uważam, że to jest czymś dobrym, mieć ustalony czas modlitwy. Ale jeśli w tym popadamy tylko w nawyk, a więc jest to takie mechaniczne wykonanie, czyli mamy modlitwy zborowe, prawda? Mamy modlitwy zborowe, a więc muszę iść, bo jest modlitwa. Czy chodzi o to, żeby być na modlitwie, czy chodzi o to, aby na tej modlitwie wspólnie z braćmi, wspólnie z Kościołem Chrystusa zbliżyć się do Boga, szukać odpowiedzi u Boga, pozwolić Bogu, aby dotykał mojego serca, abym coś od Niego odebrał? Chyba raczej o to drugie. Chodzi o to, abyśmy w czasie modlitwy mieli doświadczenie Boga, abyśmy w czasie modlitwy czy tego wejścia do komory przeżywali Bożą obecność. Bo jeśli przyjdziemy tylko, bo tak jest ustalone, mam ustalone o 5 albo 7 albo 10 modlitwę, więc no teraz idę tam z niechęcią pół godziny, no muszę się pół godziny modlić. To będzie czymś pustym, czymś, co nie będzie dla nas miało żadnego pożytku. Ale głównie Panu Jezusowi chodzi, aby nie modlić się na pokaz, by nie chlubić się tym przed ludźmi, że się modlę, by nie chwalić się tym, że wstaję o 5 czy tam o 6 czy o którejkolwiek i codziennie rano poświęcam. Jeszcze dodam, poświęcam czas na modlitwę. Jeśli chlubimy się tym, co ma być ukryte, odebraliśmy zapłatę. Tak mówi Pan Jezus. Ja myślę sobie tak, że w niebie będzie tak, że nie otrzymają zapłaty ci, o których wiedzieliśmy, że modlili się kilka godzin dziennie. Wiedzieliśmy o nich, że są bardzo duchowi, że są bardzo wzorowi w tej dziedzinie modlitwy. Mogą nie otrzymać zapłaty, a mogą otrzymać zapłatę ci, którzy, o których nikt nie wiedział, że się modlili, ale oni z uniżonym, pokornym sercem, złamanym i skruszonym duchem z każdego dnia czy w każdym momencie poszli do tej swojej komory, poszli do tego nie miejsca, ale do tego ustronnego miejsca, do tego miejsca, gdzie mogli się odizolować od wielu innych rzeczy. I tam wzywali Boga, tam szukali Boga i tam otrzymywali odpowiedź. A więc ci, którzy szukają ludzkich pochwał, poklasku, podziwu, Pan Jezus mówi, odebrali już zapłatę swoją. Natomiast skromni, pokorni, niechwalący się chrześcijanie, modlący się do Boga w komorze mają zapłatę w niebie. I Pan Jezus, odpowiadając na to, jak nie należy się modlić, mówi nam, jak należy się modlić. Pokazuje nam, że jest właściwy sposób modlitwy. Jesteście zainteresowani, czy nie? Jest właściwy sposób modlitwy. Ten właściwy sposób modlitwy i tajemnica w tym tkwi właśnie też postawie naszego serca, w odpowiedniej postawie naszego serca, bo pobożność dotyczy naszego serca. Pobożność dotyczy naszego serca. A więc, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Drodzy bracia i siostry, najważniejsze w kwestii modlitwy jest świadomość tego, że nieustannie żyjemy w obecności Bożej, tak jak mówiliśmy tydzień temu. A więc nieustannie jestem przed Bożym obliczem. Cały czas Bóg mnie obserwuje. Nie jest śledczym, tu nie chodzi o żadnego śledczego, ani też komisję śledczą. Wcale Bóg tego nie ma zamiaru robić. Ale cały czas jesteśmy przed Bożym obliczem. Niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujemy geograficznie, w jakiej sytuacji życiowej się znajduję w danym momencie, zawsze jestem w Bożej obecności, zawsze jestem przed Bożym obliczem. I kiedy Pan Jezus mówi, ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, nie przekonuje nas, że jest to zakaz spotkań wszystkich modlitewnych zebrań. Bo tak by można było wyciągnąć taki wniosek. I niektórzy takie wnioski wyciągają. Skoro modlitwa dotyczy komory, no to po co iść na spotkanie modlitewne, na wspólne zebranie modlitewne? Po co? Jak Pan Jezus mówi, wejdź do komory. No to ja idę do komory, a nie pójdę na żadne modlitewne spotkanie. Ale nawet dzisiaj czytaliśmy o tym, że było spotkanie modlitewne i modlili się o Piotra i Piotr wyszedł z więzienia. Zebrania czy spotkania modlitewne mają swoje miejsce w życiu Kościoła, w życiu chrześcijanina, dlatego że tak nas naucza Słowo Boże, są wymienione w Biblii i stanowią taką ważną część życia i funkcjonowania Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Ale znaczenie wejścia do komory dotyczy tego, że powinniśmy, rozpoczynając modlitwę, starać się zapomnieć albo odsunąć na bok wszystko, co do tej pory nas otaczało, nawet jeśli modlimy się o różne sprawy, nawet jeśli to są prośby, ale na pierwszym miejscu powinniśmy postarać się o to, aby odsunąć wszystko, co wokół nas, a co nas otacza, a nawet odsunąć myśli o samym sobie, a może na pierwszym miejscu myśli o samym sobie, nie skupiać się na samym sobie, ale rozpoczynając modlitwę chcę mieć zupełnie taką mocną, pełną świadomość, że teraz mam spotkanie z Ojcem. Teraz mam spotkanie z moim kochającym Ojcem. A więc komora nie jest, nie dotyczy miejsca, ale chwili, sytuacji, kiedy mogę odsunąć na bok wszystkie sprawy, które mnie do tej pory może i gnębią, które mnie otaczają, odsunąć z naszych myśli różne sprawy, a skupić się na rozmowie z Ojcem. Skupić się na rozmowie z kochającym Ojcem, z Ojcem, który doskonale mnie zna, wszystko o mnie wie i tak naprawdę modlitwa w komorze to jest rozmowa odnośnie różnych planów Ojca, odnośnie różnych sytuacji, które On chce uczynić, czy rzeczy, które, czy spraw, które chce rozwiązać. Ale główna myśl w modlitwie powinna dotyczyć tego, że teraz mam audiencję u mojego kochającego Ojca. Teraz spotykam się w tym miejscu czy w tym czasie z moim Ojcem. I tą komorą może być i spacer ulicą gdzieś tam, czy polaną, czy w lesie. Tą komorą może być każde miejsce w swoim domu. Tą komorą może być miejsce w zborze. Ale wtedy, kiedy potrafię uciszyć wszystko, co gdzieś tam się kotłuje w moich myślach i w moim sercu. A więc komora to miejsce, kiedy obcujemy z Bogiem, kiedy mamy społeczność z Bogiem, wtedy, kiedy inni o tym nie wiedzą. Czy to może być w zborze? Może. Inni nie muszą wiedzieć, że ja mam teraz rozmowę z Ojcem, kiedy stoję w zgromadzeniu z przodu, z tyłu, nieważne czy z przodu, czy z tyłu, ale teraz rozmawiam ze swoim Ojcem i zwykle osoby, które w taki sposób rozmawiają ze swoim Ojcem, nawet w zgromadzeniu, to widać, że one są pochłonięte rozmową z Ojcem, pochłonięte tym, żeby coś usłyszeć, żeby coś do Ojca powiedzieć, żeby porozmawiać o tym, jakie On ma plany względem mnie. I może to być miejsce gdziekolwiek. Dotyczy to raczej chwili, kiedy mogę odsunąć różne wydarzenia, które mnie niepokoją, które mi się w głowie gdzieś tam pojawiają. I nie ma żadnej wartości wchodzenie do komory i tam modlitwa, jeśli cały czas wyłącznie myślę o sobie. Jeśli cały czas chlubię się sobą, skupiam się w modlitwie na sobie, to trudno to nazwać komorą według Pana Jezusa. Bo tak naprawdę w tym fragmencie tutaj czytamy, modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. A więc można by taki wniosek wyciągnąć, że nie trzeba w ogóle próśb kierować do Ojca, bo On wie. No takiego wniosku nie można wyciągnąć, bo byśmy musieli odsunąć wszystkie inne fragmenty, gdzie Słowo Boże mówi, proście, a będzie wam dane. Ale ta audiencja u Ojca, to wejście do tej komnaty samego Boga, Ojca Wszechmogącego, potężnego, wiecznego Boga, to jest właśnie takie spotkanie. Spotkanie, gdzie Raczej powinniśmy usiąść i słuchać. Usiąść i powiedzieć: Panie, ja jestem, przychodzę do Ciebie. Odsunąć wszystkie myśli na bok. Da się to odsunąć? Bo nie da, to nie bierzemy pod uwagę. Ale ja bym był za tym, że to nie jest łatwe. Że to nie jest łatwe, żeby skupić się wyłącznie na Bogu, bo zdaje się, że jest zupełnie inaczej. Kiedy chcemy mieć właśnie tą audiencję u Ojca, to właśnie co przychodzi tak wiele różnych myśli do głowy, że trudno się ich pozbyć. A przypominają się nawet historie dawne, przypominają się sprawy, które będą dotyczyć czegoś za 50 lat i tak tylko takie bombardowanie głowy, umysłu. Ale kiedy wchodzimy do komory, to pierwsze, co powinniśmy sobie uświadomić, to, że teraz mamy rozmowę z Ojcem, że teraz spotykam się z moim kochającym Ojcem. A więc Pan Jezus pragnie, byśmy mieli świadomość, że spotykam się z kochającym Ojcem. Zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. On jest w ukryciu, czyli wszędzie. Nie można Boga zamknąć w pudełku. On jest w ukryciu. On jest wszędzie, dlatego Pan Jezus nam tutaj tak nam poleca. Gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. A więc modlitwa w komorze to rozmowa dziecka z Ojcem. Rozmowa najpełniej szczera, rozmowa prostolinijna, rozmowa bez żadnego udawania, bo nie ma najmniejszego sensu udawać w komorze. Nie ma najmniejszego sensu. Na ludziach można zrobić wrażenie, czego Pan Jezus nam raczej nie poleca, a raczej przestrzega, ale rozmowa z Ojcem, który wszystko doskonale o mnie wie. I nie tylko wie, bracie i siostro, Ojciec Niebieski wszystko, ale co? Ale On pragnie pomóc, On pragnie błogosławić, On chce obdarzać wszystkim, co nam jest potrzebne. On zna wszelką moją potrzebę, zanim Go o cokolwiek poproszę. Jest to Ojciec, który zna wszystkie moje przeżycia. Jest to Ojciec, który z miłością i troską spogląda na mnie i myślę, że jest tam w tej komorze po to, abym tylko miał ten czas z Nim. Czy nie myślicie, drodzy bracia i siostry, że właśnie to wejście do komory to jest chwila, w której Ojciec się najbardziej cieszy z tego, że mamy z Nim ten kontakt? Jakieś takie mam wrażenie, że to jest chyba najprzyjemniejsza chwila dla Ojca, kiedy mogę odsunąć wszystko, co mnie do tej pory otaczało ze swoich myśli, teraz usiąść przed Nim i powiedzieć: Ojcze, niektórzy mówią nawet tatusiu, jestem. Tak mi się przypomniało, jak kiedyś był taki głupi program, jaki to było, co oni siadali w takiej komorze, w takim pokoju, jakiś taki program dziwny. Big Brother, tak? W Big Brotherze to było? I tam wzywali tych biednych ludzi i strasznie ich tam męczyli. Ale to nie o taką komorę chodzi. To jest zupełnie, może w tych kształtach może być podobne, ale to jest rozmowa z Ojcem, z kochającym Ojcem. On zna potrzeby, On wyczuwa moje serce. Przychodzę tam i On wie, czy próbuję udawać, czy... Ale jeśli próbuję udawać, to nie ma najmniejszego sensu udawać się do tej komory. Nie ma najmniejszego sensu rozpoczynać modlitwy, jeśli mam zamiar udawać. I Bóg pragnie błogosławić nam bardziej, niż my sami chcemy. Czytamy o tym, że On nie pozwoli, aby włos z głowy naszej bez Jego woli spadł. On nie pozwoli, by coś złego się Jego dziecku stało, przytrafiło. Zależy Mu na każdym swoim dziecku. Zależy Mu na tej bliskiej więzi z Nim. I każde Jego dziecko jest warte tyle, że cały świat jest za mało. Jest tyle, że dał swojego umiłowanego Syna. Czytamy w Słowie Bożym, że On potrafi uczynić daleko więcej ponad to, o co prosimy, a nawet ponad to, o czym myślimy. Kiedy to odbierzemy? Kiedy przeżyjemy tą audiencję u swojego Ojca? Wtedy, kiedy pozwolimy, czy postaramy się raczej, bo tu nie chodzi o samo pozwolenie, ale postaranie się, usuwam te wszystkie myśli, te złe i te dobre, te wszystkie kłopoty, te wszystkie problemy, te wszystkie troski: Panie, ja teraz chcę słyszeć Ciebie. A więc Pan Jezus mówi nam, że w tym jest prawdziwe znaczenie modlitwy, w tym odsunięciu wszystkich spraw i teraz mam wyłącznie społeczność z Nim. I na pewno to nie jest takie obracanie młynka, jak to niektórzy nazywają. Na pewno to nie jest odmawianie różańca albo wyuczone jakiejś innej modlitwy. To w ogóle nie jest modlitwa przed Bogiem. Modlitwa to jest rozmowa z Ojcem, w dzisiejszym dniu, o tej sprawie, którą On chce dzisiejszego dnia mi przekazywać. A więc nie muszę poświęcać wiele godzin na modlitwę i zmuszać się do jakichś nadludzkich wysiłków, nie muszę wypowiadać tysięcy słów, aby mój Ojciec mnie usłyszał, ale chodzi raczej o to, abym usiadł albo poszedł sobie gdzieś do lasu na spacer i tam miał taki do najlepszy czas z Bogiem. Nie chodzi o to, abym wypowiedział tysiące słów, a może jeśli wypowiem ich za mało, to odpowiedzi nie otrzymam. Nie o to chodzi. W modlitwie nie chodzi o matematyczne spojrzenie, a więc ilość słów, długość słów, ale w modlitwie chodzi o świadomość tego, kim jest Bóg i jaka jest moja relacja z Nim dzisiaj. Jaka jest moja relacja z Nim jako z moim kochającym tatusiem, kochającym ojcem. Ważne jest zaufanie do ojca. Ważna jest wiara dziecka w tej właśnie modlitwie. I myślę, że kiedy ja o tym rozmyślałem i kiedy dzisiaj o tym mówię, to myślę, że chciałbym, żeby coś Bóg zmienił. Chciałbym, żeby Bóg mnie zmienił w tej sprawie. Żeby mnie tylko, wiem, no trzeba rano wstać i trzeba się modlić. No więc się modlę tak jak tydzień temu, tak miesiąc, tak jak rok temu, tak 15 lat temu. Modlę się, bo trzeba. Ale myślę, że z doświadczenia wielu z nas wie, może nawet wszyscy, że najpiękniejsze chwile modlitwy to te, kiedy mogliśmy usiąść przed Bogiem albo stać, cokolwiek, czy uklęknąć przed Bogiem, ale usłyszeć Boży głos. Uciszyć ten gwar, ten szum wokół, uciszyć te wszystkie sprawy i teraz usłyszeć Boży głos. I nawet odpowiedzieć. I jeszcze raz usłyszeć. I odpowiedzieć. I jeszcze raz usłyszeć. Prawda, że to piękne? Usłyszeć i odpowiedzieć. Usłyszeć i odpowiedzieć. Coś Duch Święty mówi, a my tak? Niekoniecznie głośno, ale rozmawiamy przecież z Ojcem, rozmawiamy w ten sposób z Bogiem. Oczywiście Bóg pragnie, byśmy mieli zapał w służbie dla Niego, byśmy mieli troskę o Kościół, pragnienie, aby Królestwo Boże było na pierwszym miejscu. Zachęca nas do tego, byśmy się modlili i nie ustawali. Wzywa nas do tej modlitwy bez przestanku, ale najskuteczniejsza czy najwspanialsza modlitwa to właśnie tam w komorze, w tym oddzieleniu od wielu czy wszystkich innych spraw. To spotkanie z Ojcem, z kochającym Ojcem, który chce do mnie mówić. I Pan Jezus przestrzega nas przed tym, aby modlitwa, która jest jedną z najważniejszych czynności w naszym duchowym życiu, nie pochodziła po pierwsze z niewłaściwych motywacji, czyli abyśmy nie modlili się na pokaz i abyśmy w modlitwie nie stosowali złych metod, czyli nie byli wielomównymi, ale raczej mieli spotkanie, audiencję u naszego Ojca w niebie i wiedzieli, kim jest Bóg, wiedzieli i byli świadomi tego, że On chce dla nas najwyższego dobra, że On chce mnie błogosławić. A więc Pan Jezus chce nam pokazać sposób przychodzenia do Niego. Oczywiście, kiedy rozpoczyna Pan Jezus tutaj ten fragment, to nauczanie mówi, a gdy się modlicie? Czyli Pan Jezus nie zachęca nas tutaj do modlitwy, prawda? Nie, On nas nie zachęca do modlitwy. On stwierdza, to jest przecież czymś naturalnym, że się modlicie. To jest czymś naturalnym, że rozmawiacie ze swoim Ojcem. Gdy się modlicie, nie trzeba do tego zachęcać, bo to jest czymś naturalnym. Kiedy poznałem Ojca, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa i mam Ojca w niebie, to przecież jest czymś naturalnym spotykanie się z Nim, prawda? Czy łatwo przychodzi nam to spotykanie się z Nim? Żyjemy w czasie, kiedy to jest trudne. Nasi dziadowie, pradziadowie prawdopodobnie mieli więcej czasu. Chyba te godziny były albo dłuższe, albo coś tam. A było im łatwiej, bo paśli krowy, nie mieli komputerów, nie mieli różnych innych wynalazków, a nam to wszystko bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza. Jakby było dobrze stać się pasterzem krów, i tam pół dnia rozmawiać z Ojcem, bo tam by nam nic nie przeszkadzało. Ale to się nie da, bo przecież żyjemy w innym okresie. Ale dlatego, że jest to tak trudne, dlatego musimy dołożyć starań, aby właśnie mieć ten czas na to, aby wejść do komory. Wejść do komory. Niektórzy bardzo kochają spacery. Ja wczoraj poszedłem z psem i tak sobie myślę, zawsze tak krótko chodzę, myślę sobie, nie, muszę znaleźć jakiś dłuższy ten, dłuższy, dłuższą trasę, tak, dłuższą trasę. Może to będzie dobre dla mnie, może to będzie jakieś takie budujące. Może Bóg do mnie przemówi, będę się starał. Jeszcze nie wymyśliłem tej trasy, ale będę się starał. Bracia i siostry, modlitwa to rozmowa z Bogiem. Rozmowa z Bogiem na gruncie wiary, na gruncie zaufania do Boga, że On jest moim kochającym Ojcem i On wie, zanim Go o cokolwiek poproszę, On o tym wszystkim wie. A więc chcę mieć tą najściślejszą więź z Nim w modlitwie. Właśnie w tym czasie, kiedy staram się usunąć wszystkie sprawy, wszystkie trudności, wszystkie utarczki, jak Wiesiu mówił tutaj z sąsiadami, to też są takie rzeczy, które nas tak obciążają. Każda rzecz, i dobra, i zła. Czasem służbę trzeba odsunąć. Nie chcemy siedzieć o tej ewangelizacji ciągle. Albo o tych sprawach misji tej, jak się ona to nazywa, akcji humanitarnej, życie. Tak, bo myślimy o tym, myślimy też o ludziach, ale kiedy mamy audiencję u Ojca, niechby Duch Święty dał nam taką siłę i zdolność, byśmy mogli usunąć wszystko i tylko rozmawiać z Ojcem.